Do tej pory mieliśmy szczęście, muszę powiedzieć, nie tylko do wizyt na najwyższym szczeblu, ale także i do tego, że w sprawie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej panowała pełna zgodność władz samorządowych miasta, regionu i najwyższych władz państwowych. Mamy nadzieję, że dalej tak będzie. Będzie nam także potrzebna pewna przychylność ze strony szkolnictwa wyższego, ponieważ dopóki byliśmy mali, dopóty nikt się nas nie bał. Kiedy stajemy się coraz silniejsi, niektórzy zaczynają spoglądać na nas jak na konkurencję. Czy pan premier wierzy w to, że nowe prawo o szkolnictwie wyższym pozwoli w sposób bardziej trwały niż w tej chwili uregulować sytuację wyższych uczelni? Mam na myśli wieloetatowość i jak gdyby rozdarcie pracowników między najrozmaitszymi typami szkół.
Dziękuję. Panie dyrektorze, zadałem panu pytanie trudne. My jesteśmy w trakcie wielkiej reformy szkolnictwa wyższego. To jest jedno z zamierzeń mojego rządu. Oczywiście, czy będziemy mogli je kontynuować, przekonamy się po 21 października. Przedsięwzięcie, uczciwie mówiąc, bardzo mało znane, bo jest taki stereotyp, że ten rząd zlikwidował WSI i powołał CBA. Poza tym nic nie robi. To jest całkowita nieprawda. My zmieniamy bardzo wiele w niemalże wszystkich resortach. Trwa ileś tam reform, ale trwa także ta reforma. Przy czym to jest reforma trudna. To jest reforma trudna, bo szkolnictwo wyższe zawsze było bardzo trudno reformować. Ja się kiedyś w tym życiu zajmowałem na początku mojej pracy, zaraz po ukończeniu studiów, no dawno to temu, to był 71 rok, kiedy zacząłem, ale nieco się na tym znam. Otóż przed wojną reforma szkolnictwa wyższego przeprowadzona w początku lat 30. nie bardzo wyszła. Właściwie się z niej wycofano. No później był komunizm, był stalinizm, oczywiście oni mogli wszystko, to wiadomo, ale zaraz już od 56 roku, kiedy komunizm osłabł, pewne instytucje wróciły, oczywiście to bardzo dobrze, że wróciły. I później trzeba było wielkiego kryzysu politycznego marca 68 roku, żeby komuniści, którzy od początku chcieli pozbawić tych zdobytych uprawnień, uczelnie wyższe, mogli sobie na to pozwolić. Ale w latach 70. i to nawet bezpośrednio badałem, w dużej mierze się też w gruncie rzeczy z tego wycofano. W praktyce instytucje samorządowe zaczęły w jakiejś mierze funkcjonować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dotykamy przy reformie szkolnictwa wyższego niezwykle czułej materii. Szkolnictwo wyższe to są studenci z jednej strony, ale z drugiej strony to jest kadra naukowa, to są ludzie, ludzie twórczy, ludzie szczególnego rodzaju, ludzie, z którym po prostu trzeba się liczyć. Nawet władze totalitarne do jakiegoś stopnia musiały się z nimi liczyć. I my też się liczymy. Natomiast zdanie, jeżeli chodzi o te kwestie, które pan rektor był łaskaw podnieść, jest, co tu dużo mówić, wiele. My jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów. Najtrudniejsze są, jeżeli chodzi o zmiany w Polskiej Akademii Nauk, ale także jeżeli chodzi o uczelnie, mamy tutaj różnego rodzaju, powiedzmy sobie, kontrowersje. Chcemy doprowadzić do tego, by obecne, powiedzmy sobie, niekiedy nie najlepsze z punktu widzenia celów i naukowych, i dydaktycznych uczelni zjawiska zostały ograniczone, ale nie możemy tego zrobić też w ten sposób, żeby profesorowie utracili podstawy egzystencji. Wyjście jest jedno. Musimy mieć teraz większe środki na szkolnictwo wyższe, zdecydowanie podnieść pensje i dopiero wtedy ograniczyć wieloetatowość, no bo nie możemy po prostu nagle krzesła wyciągnąć siedzącym, no bo to jest metoda, której kraju demokratycznym i kraju, który szanuje szkolnictwo wyższe, szanuje naukę, szanuje świat akademicki, zastosować się nie da. I pójdziemy w tym kierunku, tylko to jest tak, proszę Państwa, troszkę jak ze służbą zdrowia. My bardzo zwiększamy wydatki, no ale trzeba kilku lat, żeby dojść do tego poziomu, który jest potrzebny. I tutaj też my zwiększamy wydatki, ale będzie trzeba jeszcze kilku lat, żeby dojść do tego poziomu, który jest potrzebny. Cel jest taki, żeby pracownicy wyższej uczelni mogli pracować co najwyżej w dwóch miejscach. Natomiast moment, w którym to osiągniemy, jest w niemałej mierze zdeterminowany przez sytuację finansową, która, powtarzam, jest w tej chwili w Polsce dobra. Mamy pierwszy raz taką sytuację, że w połowie roku była nadwyżka budżetowa, a nie deficyt budżetowy. Oczywiście przy końcu będzie deficyt, to proszę co do tego nie mieć wątpliwości, ale przynajmniej na połowę roku żeśmy uzyskali coś, co się dotąd nie zdarzało. Ale no, jednak jest i tak, że te środki są ograniczone. My mamy plan konwergencji, nie możemy zwiększać deficytu, musimy go zmniejszać. Krótko mówiąc, potrzeba kilku lat, żeby ta sprawa została załatwiona ostatecznie. Tak jak na przykład pewne przywileje typu stan spoczynku dla profesorów. My mamy tego rodzaju plany i to będzie realizowane, tylko musimy to po prostu rozłożyć na kilka najbliższych lat. Cel ostateczny jest taki. Profesor szkoły wyższej uzyskuje taki status materialny, który mu pozwala pracować na tej uczelni spokojnie, zajmować się badaniami naukowymi i pracą dydaktyczną. Problem jest natury finansowej, potrzeba kilka lat na jego rozwój.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Wnosząc z pańskich słów, te kilka lat potrzebnych na reformę na pewno akurat zmieni się z kilkoma latami potrzebnymi do uruchomienia Akademii Tarnowskiej.
No daj Boże.
Pan rektor już widzi się jeszcze.
Panie premierze, ja też o pieniądzach. Wiecie, z tego co się orientuję, tych nowych, przyjęciu nowych planów pomocy unijnej, bardzo duży fund inwestycyjny szykuje się dla szkół wyższych. I tam jest potrzebny udział własny, który kształtuje się na poziomie od 15 do nawet 30%. Oczywiście my z własnych środków nie jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu. Mamy w tej chwili przyrzeczone na naszą inwestycję 7 milionów złotych, ale to stanowi zaledwie 15%, prawda, tego naszego udziału własnego. Pytanie moje jest, czy w budżecie państwa są zabezpieczone środki in gremio na realizację projektów, które znajdują się na listach indykatywnych i inne projekty dla szkolnictwa wyższego.
Dziękuję. Panie rektorze, tak, są zabezpieczone środki na to wszystko, co jest wpisane na te listy, przy czym tutaj zasada generalna to jest zasada 15% i tak to przeliczano. Natomiast jeżeli chodzi o te plany, które wychodzą poza listy, przy czym tutaj trzeba dodać, że te listy zapasowe i indykatywne to są w gruncie rzeczy listy tożsame, to znaczy tu będzie zasada kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy będzie gotowy do realizacji projektu, nawet jeżeli ma projekt na liście zapasowej, to ten projekt będzie realizowany, kto się spóźni, mimo że jest na liście indykatywnej, no to po prostu może dla niego zabraknąć. Tak to w tej chwili wygląda. Otóż te projekty są zabezpieczone, inne to jest kwestia znajdowania dodatkowych środków. W wypadku szkół wyższych to będą musiały być środki publiczne. No, w wypadku innych przedsięwzięć to mogą być także środki z kredytów. Przy czym środki publiczne, na przykład poprzez pomoc samorządów, też mogą być uzyskiwane z kredytów. Dzisiaj w polskich bankach jest nadpłynność, także kredyty uzyskiwać można i sądzę, że to jest dobra droga. Przepisy dotyczące możliwości zaciągania kredytów, gwarancji obciążenia samorządów zostały zmienione. Krótko mówiąc, są tutaj większe możliwości niż kiedyś. Ja, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia tego typu, proponował takie rozwiązania i to zarówno jeżeli chodzi o samorząd wojewódzki, jak i samorząd miejski, który też przecież jest tym zainteresowany, mam nadzieję, że bardzo.
Szanowny dziekan, panie premierze, i ja też troszkę o sprawach finansowych, też troszkę o tej filozofii tutaj wiele nauki. W ostatnich latach na naukę państwo przeznacza dużo pieniędzy, ale jest zauważone, że dużo dysproporcja, ogromne środki na badania techniczne i to w jakiś sposób jest zrozumiałe, bo to potem się zwraca
Natomiast dużo gorzej jest z naukami humanistycznymi. One nie przynoszą natychmiast jakichś rezultatów, ale jednocześnie to są nauki, które bardzo służą, bez których społeczeństwo jest po prostu do pomyślenia. I takie moje pytanie, czy w tej filozofii, jaką prezentuje tutaj rząd, jest taki pomysł, żeby jednak nauki humanistyczne też w sposób jakiś taki większy dofinansować relatywnie do tych technicznych, które już są. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, księże dziekanie. Dziękuję za to pytanie. My mamy dzisiaj tutaj dwie przesłanki do podejmowania decyzji. Przesłanka pierwsza to jest coraz bardziej bolesny brak osób, które kończą studia techniczne i w naukach ścisłych. I w ogóle brak obsady, jeżeli chodzi o te studia. Nie wiem, jak jest na tej uczelni, ale no trudno, to już panowie rektorzy to potwierdzają i tak jest w całej Polsce. Na fizyce bardzo często połowa miejsc jest nieobsadzona. I to jest zjawisko bardzo niedobre. W Polsce po roku 89 troszeczkę z powodów, no, nazwijmy je naturalnych, doszło do masowego kształcenia na kierunkach zarządzania i kierunkach politologicznych i zbliżonych. To oczywiście jest bardzo pożyteczne, bo człowiek, który skończył takie studia, nieporównanie łatwiej odnajduje się w życiu społecznym, w różnych dziedzinach życia społecznego, niż ktoś, kto takich studiów nie skończył. No ale potrzebni są inżynierowie, potrzebni są fizycy, matematycy, chemicy, etc., etc. I my musimy w tej chwili dążyć do tego, żeby ich było więcej. To jest przesłanka obiektywna, zresztą tego rodzaju braki dotyczą także innych państw, nie tylko Polski. To jest dzisiaj problem międzynarodowy. Musimy tutaj być bardzo, bardzo zdecydowani. Do tego dochodzą zaniedbania ostatniego, można powiedzieć, 30-lecia, można powiedzieć nawet 50-lecia, jeżeli chodzi o nauki techniczne i fizyko-chemiczne. Atomistyka polska to jest dobry przykład. No, praktycznie się rozsypała. My w tej chwili musimy budować elektrownie atomowe, po prostu dlatego, że wymogi Unii Europejskiej, ekologiczne wymogi nam narzucają takie rozwiązania, a polskiej atomistyki już w gruncie rzeczy prawie nie ma. Ona kiedyś była, był ten Instytut Sierpu, on się praktycznie rozsypał. Tam jest jeden mały reaktor, gdzie się izotopy różne produkuje i praktycznie rzecz biorąc nic więcej się tam w tej chwili nie robi. Czyli atomistykę musimy odbudować. Musimy inwestować w różnego rodzaju urządzenia do badań w zakresie fizyki. Tego rodzaju decyzje już zostały podjęte. Są także i tutaj duże urządzenia, i to, których nie ma w środkowej Europie, będą w Polsce budowane. Już są w tej chwili budowane. Krótko mówiąc, tam muszą pójść duże środki. Z tych 5 miliardów euro, które są zawarte w różnych programach, bo takich bezpośrednio naukowych jest 2 miliardy, ale jeszcze 3 jest w innych. Otóż z tych 5 miliardów euro, no, duża część musi być przeznaczona na tego rodzaju inwestycje. A poza tym, to ksiądz dziekan dotknął pewnego sporu, który jest w rządzie. To znaczy sporu między mną, a znakomitą panią minister Gęsiecką, dzięki której w ogóle my w tej chwili otrzymujemy pomoc europejską, bo kiedy ten rząd powstawał, nie było żadnej struktury, która byłaby zdolna przyjmować tę pomoc. Ona ją stworzyła. Ale ona jest bardziej za fizyką, to jest skrót myślowy, a ja bardziej za humanistyką. Ale to nie jest tak zawsze, że premier wygrywa z ministrem. Bywa, że jest inaczej. Ja jestem osobiście bardzo zdecydowanym zwolennikiem silnego wsparcia także nauk humanistycznych, różnego rodzaju instytucji, instytutów humanistycznych, bo sobie po prostu to ogromnie cenię. No, niektórzy uważają, że nadto chciałbym wspomagać. Jeśli będę premierem, bo powtarzam, przed nami wybory, to z całą pewnością będę ten swój pogląd w ramach tego, co można, bo no, premier nie ma tutaj rozwiązanych rąk. To nie jest tak, że może wszystko narzucić. Będę to chciał egzekwować, to znaczy będę chciał doprowadzić do tego, żeby te środki jednak zostały zwiększone, bo zgadzam się z księdzem dziekanem, że to jest po prostu bardzo potrzebne i że na dłuższą metę to jest rozstrzygające, bo rozstrzygający jest z jednej strony poziom intelektualny społeczeństwa i tutaj się to szybko poprawia, ale to wszystko, co jest w sferze aksjologii, wartości, idei jest na dłuższą metę chyba jeszcze ważniejszy. To jest to, co decyduje o mobilności społecznej, o stosunkach, relacjach międzyludzkich, o zaufaniu, poziomie zaufania społecznego, a to są te przesłanki, które są najistotniejsze dla sukcesu. Ja oczywiście abstrahuję tutaj od tego wszystkiego, co jest autonomiczną wartością i w sferze idei, no i w sferze religijnej, bo nie o tym w tym momencie mówimy, ale nawet z punktu widzenia, nazwijmy go tak, pragmatycznego, tego rodzaju wzmocnienie społeczeństwa jest bardzo ważne, jestem głęboko o tym przekonany. Na podstawie własnych doświadczeń, ale wszystkim na podstawie tego, co o społeczeństwie wiem, jako ktoś, kto kiedyś, bardzo dawno temu, przez chwilę także nauką się zajmował. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Niestety czas pana premiera jest ograniczony i dlatego pytanie księdza dziekana było ostatnim pytaniem. Co prawda jest niezwykle nieuprzejme ze strony gospodarza przypominać się o upływającym czasie, ale on niestety mija nieubłaganie. Panie premierze, bardzo dziękujemy za spotkanie. Myślę, że jesteśmy panu bardzo wdzięczni za to, że zaraz pan czas przyjechał do naszej szkoły.
Ja serdecznie dziękuję panu rektorowi, powtarzam, kłaniam się też drugiemu panu rektorowi, wszystkim państwu. Dla mnie tego rodzaju spotkania są ważne, dlatego że pokazują, iż nasza teza, można powiedzieć generalna, że Polska i polskie szanse są wszędzie, że to nie jest tak, że one są skoncentrowane w kilku ośrodkach, jest prawdziwa. I ta szkoła jest kolejną weryfikacją tej tezy i dla mnie ten aspekt dzisiejszego spotkania jest najistotniejszy. Nie wiem, co będzie dalej, zobaczymy, ale ja wychodzę z tego spotkania umocniony w przekonaniu, że trzeba Polskę budować we wszystkich miejscach, że trzeba ją umacniać w ten sposób, żeby była po prostu jedna. Żeby była jedna nie tylko w sensie najbardziej ogólnym, ale także w sensie realnym, odnoszącym się także i do tego, co buduje szanse każdego z nas, a już w szczególności szanse młodego pokolenia. Dziękuję bardzo.